I tak żółta łódź podwodna dopłynęła do 28 lipca roku pańskiego 2023. I Krzysztof Skowroński witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 7.10 poranek wnet. Wiedzą Państwo, jak rozpoczyna się poranek wnet od korespondencji Dmytro Antoniuka i opowieści o tym, co zdarzyło się przez ostatnie 24 godziny na Ukrainie. Później Olga Siemaszko, szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet i Radia Unet, opowie o Wagnerowcach i o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy i w polityce, którą prowadzi Łukaszenko. Wiemy o tym, że był u Putina, spotkał się z Władimirem Putinem, chce, żeby Białoruś przystąpiła do BRICS-u i inne sprawy. Później Maciej Krzyżanowski, rozmowa telefoniczna. Wspomnijmy pułkownika Kazimierza Klimczaka. Pan pułkownik zmarł 14 lipca 2023 roku, ale urodził się 15 lutego 1914 roku. Był najstarszym mężczyzną. Do Wojska Polskiego wstąpił w 1936 roku. Wspomnim, mecenas Maciej Krzyżanowski powie, kim był pan pułkownik, jaki był pan pułkownik, znał go osobiście, a dzisiaj o godzinie 12.30 w katedrze polowej pożegnanie najstarszego polskiego żołnierza. Po godzinie 8 Przemysław Wipler będzie gościem poranka wnet. Wiedzą Państwo, że pan Przemysław Wipler przez pewien czas nie był politykiem, a teraz z powrotem jest politykiem Konfederacji. Będzie startował z pozycji numer 1 w Toruniu. Na deser dzisiejszego poranka Jan Bogatko. Ale zanim rozpoczniemy rozmowę z Dmytro Antoniukiem, wybierzemy się na śniadanie do Ameryki. Z zespołem Supertramp wybraliśmy się na śniadanie do Ameryki, a teraz z Dmytro Antoniukiem wybierzemy się na Ukrainę.
Wojna w Ukrainie.
Olga Siemaszko jest już w studio, a Dmytro Antoniuk podróżuje po Europie, opowiadając o tym, co na Ukrainie się dzieje, a w poranku, jak co dzień, opowie o ostatnich 24 godzinach. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztof. Witam Państwa serdecznie z deszczowych Niderlandów.
Z których już niedługo przybędziesz do Warszawy po to, żeby spotkać się ze słuchaczami Radia Wnet 2 sierpnia o godzinie 17 w domu dziennikarza przy Foxal 3:5. Będziesz mówić i o Ukrainie, i o tych rezydencjach polskich, które na Ukrainie są i o które można oglądać będzie, jak Ukraina wygra wojnę z Rosją. Ale zacznijmy od szermierki, która nie podała ręki Rosjance po zakończeniu zwycięskiej walki i okazało się, że to ukraińska sportsmenka została zdyskwalifikowana.
Tak, to jest, o tym jest bardzo głośno w naszym internecie. Szermierka Olga Harlan wygrała swoją walkę z Rosjanką Smirnową i wcześniej uprzedzała Federację Szermierską Międzynarodową, że ona nie będzie ściskała rękę żadnym Białorusom i żadnym Rosjanom. No jednak na wymogę Rosjanki, po tym jak nie pocisła ręki, była zdyskwalifikowana. No to u nas po prostu strasznie w tym głośno, już jest po prostu... Już jest też krótki komentarz od samej Olgi Harlan, która powiedziała, że ona była ta dyskwalifikacja po prostu jej zabiła, to ja cytuję, ale dalej jak ona zobaczyła reakcję całej Ukrainy i wsparcie całej Ukrainy, to ona mogła to przeżyć i powiedziała, że ona zrobiła to swoim sercem, bo tak musi być, zmuszanie do pokoju w sporcie nie może mieć miejsca. To ja znów cytuję komentarz Harlan, szermierki Harlan ukraińskiej.
Którą, trzeba dodać, była mistrzynią świata.
Dokładnie tak. I no... Cóż, w sporcie, jak i w polityce widzimy, że międzynarodowe też federacje różnych gatunków sportu jeszcze są pod wielkim niestety wpływem Rosji.
Symboliczny, ważny gest. Do tego gestu odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy, ale teraz, Dmytro, powiedzmy, co dzieje się w ukraińskich frontach. Wczoraj miałem wrażenie, że widziałem takie informacje, które napawały choć trochę optymizmem.
Tak, i nareszcie mam dobre wiadomości. Na południowym froncie, tam w kierunku Berdiańska i Mariupola, my wyzwoliliśmy nareszcie jedną miejscowość Staromajorskie. I to jest dobra wiadomość. Chociaż od Staromajorskiego absolutnie nic nie pozostało, sami ruiny. I z jednej z takich ruin żołnierze ukraińskie nagrali wideo, na którym powiedzieli, że Staromajorskie znów jest ukraińskim, pod kontrolą Ukrainy. Oprócz tego mamy też na kierunku tokmakskim, też mamy sukcesy, w kilka kilometrów udało się przejść w południowo-wschodnim kierunku. I oprócz tego też mamy sukcesy pod Bachmutem. Na południe od Bachmutu toczą się nadal walki w Kliściówce, która już z dwóch stron jest, no, Kliściówka, no tak, taka jest prawda, ona jest już w tych kleszczach prawie, jak z południa, tak jest z północy, także mam nadzieję, że niebawem też będzie już informacja o tym, że Kliściówka jest całkowicie całkowicie wyzwolone i też pod naszym kontrolą. Toczą się walki jak w samej Kliściówce, tak i w sąsiedniej Andriówce, tak i w jeszcze w jednej w miejscowości tam na południe od tych miejscowości. Także na froncie, na tych odcinkach frontu my mamy sukcesy, a co do ważnego odcinku frontu w obwodzie lugańskim, tam gdzie wróg próbuje atakować, to na zachód wróg nie przemieścił się, chociaż on poszerzył swój przyciółek na prawym brzegu małej rzeczki Żerybiec w kierunku południowym. Ale co ważne, że w stronę Kupiańska i Borowej, czyli dwóch kluczowych miast na tym odcinku frontu, on nie przemieścił się. Tam atakuje, przypominam Państwu, atakuje dywizja czołgów, dywizja Tamańska, czyli, przepraszam, Kantemirowska dywizja czołgów rosyjskich, która bazuje się pod Moskwą i jest uważana za elitarną dywizję czołgów, chociaż jeszcze w 22 roku dużo tych czołgów i czołgistów z tej dywizji zniszczyliśmy podczas walk.
Jak noc, czy to ulubione zajęcie wojsk rakietowych rosyjskich też w tej nocy objawiło się na Ukrainie?
Wydaje się, że nie, że ta noc była w miarę spokojna, chociaż wczoraj wieczorem została atakowane Zaporoże. Nie wiadomo, co tam wybuchło, co spadło. Zaporoże po prostu jest zbyt blisko do frontu i tam docierają rakiety rosyjskie typu S-300, S-400 i to być może była jedna z takich rakiet. Natomiast w okupowanym Szachtarsku, to na Donbasie, był wybuch na bazie ropy i tam płonie ta baza, być może nawet do dziś. Oprócz tego prezydent miasta Moskwy, Sobianin, powiedział o tym, że w nocy dzisiaj był atak, Moskwa została po raz kolejny zaatakowana dronem. No, on powiedział, że ukraiński, my nie wiemy, czy to był dron, ale Moskwa została też zaatakowana.
To dodajmy jeszcze takie informacje, jak Chiny dostarczają jakieś części do broni, którą produkuje Rosja po to, by walczyć z Ukrainą. Któryś z ministrów ukraińskich powiedział, że w przyszłym roku deficyt budżetowy Ukrainy będzie wynosił 37... Nie wiem, czy będzie wynosił, ale Ukraina potrzebuje 37 miliardów dolarów po to, żeby pokryć deficyt budżetowy. Aresztowano Tatarów na Krymie, a Putin obiecał ileś tam transportów darmowego zboża do Afryki.
No i mówiąc o tym ukraińskim deficycie budżetu i tych darmowych transportach zboża z Rosji do Afryki, trzeba powiedzieć, że teraz, skoro my nie mamy możliwości eksportu zboża przez Morze Czarne, też jest niepokojąca dla ukraińskiego rządu informacja o tym, że eksport zboża przez kolejami przez Europę na razie nie będzie opłacony przez Eurokomisję, czyli Ukraina być może sama musi po prostu płacić za ten eksport, co też może wzdrożyć i na pewno podnosi cenę na zboże na całym świecie. No, czyli to, co Rosja wycofała się z tej umowy, tak, dostarczania zboża przez Morze Czarne, no to poważne po prostu bije, uderza w ukraińską gospodarkę.
Prezydent Erdogan powiedział, że będzie pomagał Ukrainie w eksporcie zboża. Prezydent Erdogan też może przeszkodzić Rosji w eksporcie zboża.
Jak najbardziej. U prezydenta Erdogana jest dużo możliwości zmusić po prostu tak czy owak Rosję jednak znów przystąpić do tej umowy eksportu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne, chociażby też zabronić, zakazać eksport różnych rzeczy potrzebnych dla Rosji, bo my wiemy, że przez Turcję płynie dużo wszystkiego do Rosji i na przykład to by pomogło i również nie mówiąc już o wojskowej marynarce tureckiej, która mogłaby też wspomóc w konwojach takich statków ze zbożem i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj może być dużo różnych wariantów, no tylko potrzebna chęć Erdogana i oczywiście jakiś zysk dla samego Erdogana i dla Turcji.
To na zakończenie jeszcze odnotujmy dymisję ministra kultury Ukrainy. Minister Tkaczenko wielokrotnie był w Polsce. Bardzo dobra była współpraca między ministrem kultury Polski, ministrem kultury Litwy, ministrem kultury Ukrainy, a tu nagle minister kultury Ukrainy jest zdymisjonowany. Dlaczego?
Spowodowano to przez skandal, który wybuchł w Ukrainie przez to, że minister kultury, już były minister kultury Aleksander Tkaczenko powiedział o tym, że tak, przeznaczamy ponad 400 milionów hrywien na dobudowanie Muzeum Wielkiego Głodu w Kijowie. Przypominam Państwu, że ten muzeum jest sprojektowany przez tą samą polską firmę, która projektowała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, co ciekawe. Więc ten muzeum, tak, ja obserwowałem, wielka, potężna budowa w drugiej części tego muzeum, ale w czasie wojny, wtedy, kiedy trwa ofensywa ukraińska i wszystko jest potrzebne dla frontu, taka decyzja Ministerstwa Kultury wywołała w społeczeństwie ukraińskim dużo negatywu i w tym do tego negatywu też przystąpił i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który powiedział, że tak nie wolno robić i że on jest bardzo niezadowolonej decyzją ministra Tkaczenki. No i na co minister podał do dymisji i wczoraj już Rada Najwyższa Ukrainy tą dymisję przyjęła.
Zawsze są głębsze przyczyny takich decyzji.
Jak najbardziej, oczywiście. Chociaż teraz na razie nie mamy informacji, nie wiemy, kto będzie następnym ministrem kultury. Nie wiadomo. Więc teraz pełni funkcję ministra kultury jego pierwszy zastępca.
Powiedział Dmytro Antoniuk z deszczowej Holandii, z której już niedługo wybierze się w kierunku też deszczowej, a przynajmniej pochmurnej Warszawy.
Tak jest i pierwsza prezentacja będzie 31 lipca we Wrocławiu. Także zapraszam też serdecznie. Szczegóły później. W jednej z kawiarnia-ksiągarnia, która nazywa się NIC. N-I-C.
O. 31, to już niedługo.
Dmytro, o 19.
No. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę, chyba że Olga ma jeszcze do ciebie jakieś pytanie.
Dzień dobry, Dmytro. Nie mam żadnych pytań.
To ja zapytam się w takim razie o to, czy No, nie mogę przeczytać po prostu tytułu piosenki ani autora. Jest to numer 9. Na pewno jest to artysta znany na Ukrainie. Posłuchamy, a potem może to się wyjaśni. Teraz zdradzimy imię i nazwisko artysty ukraińskiego Artiom Piwowarow. Jest godzina 7:32.
Studio Białoruskie Radia Wnet.
Białoruskie Studio Radio Wnet.
Szefowa redakcji Białoruskiej Radia Wnet i Radia UNET przyjechała z Wilna po to, żeby opowiedzieć o maratonie wsparcia więźniów politycznych na Białorusi. Ten maraton jutro. Jeszcze raz Olu, dzień dobry.
Dzień dobry i nie tylko przyjechałam, żeby powiedzieć, a żeby uczestniczyć w tym maratonie, żeby zorganizować i kontrolować to wszystko.
Kontrolować cały maraton, czy to, co będzie na naszej antenie?
To, co będzie na antenie Radio Wnet, ale ja powiem, że taka wspólna białoruska sprawa. Ten maraton zaczynamy od 9 rano i będziemy nadawać do 9 wieczorem. To oznacza 12 godzin po prostu wszystkie białoruskie media, które są teraz za granicą na emigracji. Każde media ma swój czas podczas tego maratonu. Zaczyna nasz bardzo znany taki projekt, który robi redakcja sportowa. I później już dołączy Bielsat, Euroradia, też będzie jedna ze studii w Warszawie. My będziemy, Radio UNET będzie już pod koniec tego maratonu. Nasz czas od 19 19.30 do 21.00. І завжди для чого є такий час для нас, бо ми таким білоруським медіа, яке надає пізно вечором, так, і завжди маємо наші білоруські ноці, праві в ноці, і маємо під час наших аудицій такі концерти наживо, часто в нашій студії, і для того Радіо УНЕТ є відповідальна за частину музичну.
І то правда, що на огул радіо, які са на еміграції, надають і мовлять w większości o tym, co się dzieje w świecie politycznym, a Radio UNED ma i koncerty, i rozmowy o kulturze, i rozmowy o takim życiu codziennym Białorusinów w Polsce i nie tylko w Polsce.
No tak, opowiadamy o życiu politycznym. Są naszymi gośćmi politycy, ekonomiści, też działacze kultury, działacze różnych organizacji. A jeśli chodzi o tym maratonie, to jest taki maraton wsparcia więźniów politycznych na Białorusi. Zbieramy pieniądze dla tych ludzi i jeszcze nie wiemy, jaką kwotę po prostu potrzebujemy, bo już tak podliczyli, że teraz mamy tak oficjalnie na Białorusi 1500 więźniów politycznych. I to oznacza, że nawet jeśli na każdego więźnia potrzebujemy taką kwotę 100 euro, to znaczy musimy po prostu zebrać podczas tego marafona najmniej 150 tysięcy euro.
Kto i w jaki sposób może wspierać, jak można się dołączyć do tej zbiórki?
Wszyscy mogą dać, przelić pieniądze, bo będzie taka, przez cały ten czas będzie nadawanie, będzie transmisja na YouTube kanale, we wszystkich, też na naszym kanale Rady UNED, też na kanałach innych mediów, innych organizacji, w tym Biura Tichanowskiego, Gabineta Tymczasowego. I mogą uczestniczyć Białorusini ze wszystkich krajów. Też wiem, że tak jest bardzo, a taka aktywna jest diaspora ze Stanów Zjednoczonych. Oni też chcą dołączyć się do naszego maratonu. I też mogą to robić ludzie z Białorusi. Ale tutaj mamy po prostu... Jest nasza taka zasada, żeby zrobić to bezpiecznie, bo rozumiemy, że i nie chcemy, żeby po naszym maratonie ilość więźniów politycznych na Białorusi wzrosła. I dlatego oznacza, że można wspierać, a jesteśmy wszyscy ekstremistami, tak? I powiem, że też nie można nas z Białorusi lajkać, czy na przykład robić share нашій трансмісії. Можна нас вспірати з Білорусі, але треба бути таким дуже-дуже страшним.
Вśród więźniów politycznych jest Andrzej Poczobut. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński powiedział, że Polska dołożyła wszelkich starań, żeby go wydobyć z tego więzienia, ale na razie sprawa jest nie, nawet więcej niż trudna. Sprawa jest beznadziejna, nie ma żadnej woli współpracy ze strony reżimu Łukaszenki.
A tak, i tak wygląda sytuacja nie tylko z Andrzejem Poczobutem, ale z innymi więźniami politycznymi na Białorusi, takimi bardzo znanymi. Na przykład Mikołaj Statkiewicz, też mąż Swietlany Cichanowskiej, bo po prostu nie mamy o nich żadnych informacji już. Moim zdaniem żona Poczobuta, Oksana, napisała w swoich mediach społecznościowych, że od 6 lipca ona nie ma żadnych wiadomości od męża, który jest obecnie w kolonii karnej w Nowopolocku, bo nie ma dostępu prawnika. I jeszcze chciałam by powiedzieć, że dlaczego zbieramy pieniądze podczas tego maratonu, żeby opłacić wydatki. I jakie są takie bardzo ważne wydatki dla więźniów politycznych? To prawniki, czyli adwokaty, bo oni kosztują bardzo drogo na Białorusi. Rosji, powiem tak, i po prostu nie ma wystarczająco tych prawników, którzy mogą zajmować się sprawami politycznymi. A jeszcze wspierać rodziny więźniów politycznych, bo często jest taka sytuacja, że na przykład to mogą być rodziny z trzema dziećmi. I to znaczy, jeśli tata jest w więzieniu, to po prostu oni mają problemy finansowe. I jeszcze teraz już wychodzą wielu więźniów z więzieniów i też wspierać ich, bo oni nie mogą znaleźć pracę na Białorusi, bo po prostu jest taki zakaz przyjęcia ich do pracy. I powiem szersze, potrzebujemy wiele pieniędzy, żeby to wspierać, i to wszystko zależy od nas, Białorusinów.
Mam nadzieję, mam wrażenie, że ta pętla zaciskana przez Łukaszenkę na szyi Białorusinów jest coraz bardziej zaciśnięta.
No tak, bo jeszcze jestem teraz takim strasznym krajem dla sąsiadów. Powiem tak, że jeszcze zaczęło się to wszystko od agresji w Ukrainie. Później Łukaszenka powiedział o tej broni nuklearnej na Białorusi. Teraz mamy wagnerowców. I po prostu taka ogólna sytuacja geopolityczna, ona po prostu nie jest na korzyść Białorusi.
Wagnerowcy, którzy nie wiadomo do czego się przygotowują, tuż przy polskiej granicy minister spraw wewnętrznych, cytowany już Mariusz Kamiński, stwierdził, że jeżeli dojdzie do jakiegoś incydentu, całkowicie zamkniemy granicę z Białorusią.
Powiem tak, że moim zdaniem to jest bardzo logiczny krok ze strony Polski i taka sama sytuacja mają też na Litwie. I jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, jeśli chodzi o tym, że wagnerowcy mogą pójść z Białorusi na Polskę czy na Litwę, to no, oczywiście nie mam nic przeciwko temu, bo rozumiem, dlaczego to wszystko jest. I co znaczy całkowicie zamknięcie granicy? Bo na przykład nie ma połączenia samolotami, bo przypomnijmy, że ten ruch został zamknięty po przymusowym wylądowaniu samolotu Ryanair na Białorusi. Русі. Рух колійовий застав замкнений ще під час коронавірусу. І то означає, що єдина можливість для білорусинів виїхати до Унії Європейської, то означає до Польщі, до Літви чи до Лотви, то є виїхати автокаром чи самоходом. Але пшестя гранічне сон теж частково замкнений, бо, наприклад, щоб виїхати до Польщі, маємо тільки один пункт гранічний в Брестю, і маємо там дуже колеєк. А на Литві є справі така сама ситуація, і вже була ж така проба замкнення того руху гранічного під час щиту НАТО. Було то зроблено не спеціально, але моїм зданням то було якийсь такий тест зі сторони Литви, щоб побачити, як то все буде виглядати. І ще одна річ, якщо ході о перекроченню границі, то є nie wiem, dlaczego to nie rozumieją obywateli Polski czy Litwy. To jest bardzo niebezpieczne dla nich teraz wjeżdżać na terytorium Białorusi. Bo nagrywałam już kilku obywateli Litwy. Oni po prostu nie są wpuszczani na terytorium Białorusi. Sprawdzają im telefony. Jeśli tam jakieś na przykład zdjęcia z jakiejś akcji Białorusinów przy ambasadzie, то одразу такі, одразу отримуємо заказ в'їзду. І не можеш відмовити того справдження телефону, бо просто одразу не зостанеш впущений до Білорусі. А якщо ході о білорусинах, то теж. Я не розумію, для чого білорусині, мішкаючи за границем так часто, їжджем до Білорусі. Бо якщо, наприклад, страж гранічний не може арештувати обивателя Польщі чи Литви на границі, то з білорусином він то може зробити дуже просто. І вім ж кілька таких przypadków, kiedy osoba wyjeżdża na przykład z Litwy do Białorusi i ona jest aresztowana od razu na przejściu granicznym po sprawdzeniu telefonu.
Taka jest sytuacja. Patrzę na zegarek. 7:43. Jutro od godziny 9:00 maraton wsparcia więźniów politycznych na Białorusi w Radiu Wnet i w Radiu UNET o godzinie 19:30. Ale co będzie się działo w naszym studiu?
Tak, będzie, już powiedziałam, że nasza część jest taką częścią muzyczną. To oznacza, że będzie u nas taki mini koncert na żywo z naszego studia. Będą u nas bardzo znane zespoły, a test i Belarusian True Story. Ich można często zobaczyć na ulicach Warszawy z białoruskimi piosenkami. I też będzie u nas Jury Stylski z zespołu Daj Darogu i będzie Piet Pawlow z zespołu NRM. I wiem, do czego idziemy, że taką wizytówką zespołu NRM jest piosenka Trzy Czerapachy.
Tak, i wykonał, był to pierwszy koncert białoruski, który zrobiliśmy z balkonu Radia Wnet. Zaśpiewał wtedy Lawon Wolski i bardzo polubiliśmy piosenkę Tri Czerepachy, a teraz wszyscy jej posłuchamy.
FM. Wyjeżdżasz z Łodzi.
Powiedział, że to jest rozkaz.
Igły, agentki, które zmieniły historię.
To tutaj dowiem się, że mam burzyć Hamburg razem z Anglikami.
Dotrzyj, sfotografuj, złóż raport.
staje się jednym z najcenniejszych szpiegów Armii Krajowej na terenie Rzeszy.
Słuchaj od 28 lipca na maki.fm.
Po reklamie.
Zbliża się 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tej rocznicy niestety nie doczekał pułkownik Kazimierz Klimczak. Zmarł 14 lipca 2023 roku i był najstarszym powstańcem. 109 lat przeżył. Urodził się w 1914 roku, 15 lutego. Maciej Krzyżanowski, mecenas, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Dzisiaj.
Miał pan to szczęście, że wielokrotnie pan z panem pułkownikiem rozmawiał, jaki był, kim był, co po sobie zostawił.
Tak, rzeczywiście jakoś miałem to wielkie szczęście, że udało mi się go kiedyś kilka lat temu, dopiero kilka lat temu poznać, ale te kilka lat to było jednak wspaniały czas wspólnego przeżywania jego pięknego życia, opowiadania o tym życiu i przeżywania ogromnego kawału historii, bo przecież pan Kazimierz, pan pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, to naprawdę chodząca historia całej Polski. Całej Polski jeszcze przedwojennej. Wstąpił do wojska w 1936 roku, mając 22 lata, na swoich Kujawach, gdzie się urodził. A później, oczywiście w 1939 roku nie mogło być inaczej, tylko rozpoczął walkę przeciwko niemieckiemu najeźdźcy i jest chyba jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim, uczestnikiem bitwy nad Bzurą. Tam walczył, tam stracił rękę, co nie przeszkodziło mu, trafił do szpitala Ujazdowskiego na półtora roku, natomiast nie przeszkodziło mu potem prowadzić cały czas jeszcze walki konspiracyjnej, aż oczywiście do Powstania Warszawskiego, ale wcześniej miał wiele takich ciekawych epizodów podczas wojny, jak na przykład przeprowadzanie dorożką Żydówki, która przypadkowo trafiła do mieszkania, które wynajmował, i ta historia opowiadał wielokrotnie, jak tą Żydówkę udało mu się szczęśliwie przeprowadzić, pomimo nawet złapania przez policję niemiecką, ale jakoś wytłumaczył, ta Żydówka miała kartę tak zwaną na zakłady tytoniowe, gdzie pracował pan właśnie, pan Kazimierz, i on jakoś wytłumaczył, że ta pani również tam pracuje, udało się to jakoś, no i ciekawa historia, po latach spotkali się, pochody na pierwsze majowe były obowiązkowe. No i pan Kazimierz spotkał w gronie na trybunie honorowej wśród towarzyszy Gomułki i innych, spotkał panią tą Żydówkę właśnie, która była bardzo, chciała mu się odwdzięczyć i zaproponowała mu stanowisko w jednym z oddziałów Urzędu Bezpieczeństwa. Pan Kazimierz stanowczo odmówił. No, była bardzo zdziwiona tym faktem, że nie chce przyjąć takiego stanowiska, nie chce wybrać wolności. No, ale to właśnie jedna z tych historii. No, mnóstwo innych. Całe historie związane z Powstaniem Warszawskim, jak walczą. Miał już wtedy 30 lat. Miał pod sobą wielu młodych chłopców, którzy mieli po 15-17, ale był też taki, który nawet pamięta takiego, który miał 12 lat. On stanowczo nie pozwolił mu tej walki prowadzić, ale ten młody chłopiec jednak chciał być łącznikiem i spisywał się znakomicie. Naprawdę żal, ogromny żal, że tych historii, tych wspomnień, tych wieczorów już razem nie będzie. No ale miał prawo, 109 lat, 5 miesięcy, to już jest rzeczywiście absolutna otwarta droga do Pana Boga.
No dzisiaj o godzinie 12.30 w katedrze polowej Wojska Polskiego pożegnamy pana pułkownika.
Tak, o 12.30 w katedrze polowej Wojska Polskiego rozpocznie się ceremonia żałobna pod przewodnictwem biskupa, polowego biskupa Lechowicza. Później chcemy, i myślę, że się to uda, chcemy wyprowadzić pana pułkownika Trumnę pod pomnik powstańców warszawskich naprzeciw katedry i tam kapela, która jest przygotowana, kapela ta, która gra piękne warszawskie melodie, warszawskie piosenki powstańcze, które pan Kazimierz uwielbiał, bo on był człowiekiem nie tylko opowiadającym w domu, nie opowiadającym w szkole młodzieży, ale on również był tym, który brał udział we wszystkich praktycznie uroczystościach państwowych i patriotycznych praktycznie do samego końca. Jeszcze kilka miesięcy temu wychodził z domu i jeszcze na uroczystości 3 maja, jeszcze wcześniej na uroczystości 15 sierpnia Wojska Polskiego widzieliśmy go na placu Piłsudskiego obok pana prezydenta, który go zawsze zapraszał, na którym na zaprzysiężeniu pana prezydenta również był obecny jako najstarszy żołnierz Polski. Nie wyobrażał sobie, że nie może uczestniczyć i bardzo był zły, kiedy się troszkę gorzej czuł i kiedy coś nie mógł pójść, ale był taką osobą, która chciała być do końca zaangażowana w te najważniejsze daty dla Polski, te uroczystości. I on właśnie jedną z takich dat, oczywiście dla niego jednych z najważniejszych w życiu, był 1 sierpnia. I on w czasie tych uroczystości brał wielokrotnie udział i to po kilka godzin. Pamiętam, kilka lat temu wychodziliśmy z Powązek prawie 3 godziny, bo on z każdą osobą, mimo że był na wózku inwalidzkim, ale z każdą osobą porozmawiał, z każdej coś opowiedział, każdy się uśmiechnął, z każdą zrobił zdjęcie i tak wychodziliśmy z tych Powązek po kilku godzinnych uroczystościach. Nie mogłem uwierzyć, że 106-letnia czy 107-letnia osoba jest tak silna, tak mocna i tak dziarska. I przecież nawet w ostatnich godzinach życia, mimo odszedł około godziny 19, ale jeszcze kilka godzin wcześniej wołał głośno z tego łóżka, że Polska musi wygrać, że Polska zwycięży w tym wszystkim, co się dzieje i Polska jest najważniejsza. Kochał ją, to była jego wielka miłość. Dzieci, rodzina i Polska. I zawsze prosił, podczas tych nawet urodzin ostatnich, które były takie wzruszające w jego domu, zorganizowane z mszą, z ordynariatu polowego, prosił, żebyśmy jako naród się zjednoczyli, bo naród zjednoczony jest tylko wtedy możliwy, może stanąć opór najeźdźcy. A on miał, trzeba powiedzieć, niesamowitego nosa. Pamiętam kilka lat temu na Zamku Królewskim, kiedy siedzieliśmy przy stołach, to była uroczystość 3 maja i on powiedział: panie mecenasie, proszę mi tutaj pana premiera Mateusza Morawieckiego przyprowadzić, bo ja mam mu ważne rzeczy do zakomunikowania w związku z sytuacją, jaką Rosja szykuje na świat. No proszę. To brzmiało to tak troszkę humorystycznie. Pan premier oczywiście przyszedł, wysłuchał, ale proszę popatrzeć, jakiego nosa miał pułkownik Klimczak. Jakie wyczucie.
W 1936 roku wstąpił do Wojska Polskiego pułkownik Kazimierz Klimczak. Dzisiaj żegnamy pana pułkownika o godzinie 12:30 w katedrze polowej. Ja mam zaszczyt z kolei znać i przyjaźnić się z panią Haliną Cieszkowską, uczestniczką Powstania Warszawskiego. 102 lata ma pani Halina Cieszkowska, chociaż nie wiem, czy byłaby zadowolona, gdybym, że powiedziałem, że to 102, a nie na przykład 98. Tacy byli powstańcy, tacy są powstańcy warszawscy. 1 sierpnia o godzinie 17 znów cała Warszawa będzie dumna, cała Warszawa i miejmy nadzieję, że duża część Polski stanie, zatrąbi, przypomni sobie tę chwilę z 1 sierpnia 1944 roku. Panie mecenasie, mecenas Maciej Krzyżanowski jest przy telefonie. Mamy krótki fragment rozmowy i wywiadu, którego pan pułkownik udzielił Radiu Wnet. Teraz go posłuchamy. Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Na słonecznym polu świecą ranne nocy. Migają się słurku kosmenerskie kosy. Migają się kosy ich wielkie wroga. Chodzi o będzie 100 000 pójdzie w imię Boga. Święconą szablicę Kościuszko z Pawełzu rozwinął. Na tym jednym świnie patrzają koniki, a drugim Mazowiecki sprawuje, pułkownik Mazowiecki sprawuje szeki. Tam zajączek stoi, muszczuchołgierki, wygasłonko złożył. Rolina Moskali, jeden i drugi, patrzyło się pole trupów, a trzy pyrymy drugi. Widzi pan Kościuszko, to jest szczęśliwe moje, nie zakrzyknie. Za mną, kosynierzy moje.
Wybiła ósma w tym wydaniu Wiadomości Wnet. W nocy nad Moskwą zauważono drona oraz relacja z frontu Dmytro Antoniuka. Korea Północna zorganizowała defiladę wojskową. Sergiej Szojgu i Kim Jong-un wspólnie podziwiali pociski balistyczne. MSZ państw muzułmańskich wzywają ambasadorów Danii i Szwecji w sprawie palenia ksiąg Koranu. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
W noc obok Moskwy zauważono drona. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o próbie reżimu kijowskiego zaatakowania obiektów na terytorium obwodu moskiewskiego. Dron został zestrzelony przez siły obrony powietrznej. Według ministerstwa nie ma ofiar ani uszkodzeń. Atak potwierdził także mer Moskwy Siergiej Sobianin. Doniesienia z frontu na Ukrainie przedstawił w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Na południowym froncie, tam w kierunku Berdiańska i Mariupola, my wyzwoliliśmy nareszcie jedną miejscowość staromajorskie. Mamy też na kierunku tokmakskim. Też mamy sukcesy w kilka kilometrów. Udało się przejść w południowo-wschodnim kierunku. Oprócz tego pod Bachmutem, na południe od Bachmutu, ta noc była w miarę spokojna, chociaż wczoraj wieczorem została atakowane Zaporoże. Nie wiadomo, co tam wybuchło.
Mówił Dmytro Antoniuk, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Korea Północna zorganizowała w Pjongczangu defiladę wojskową. Podziwiali ją minister obrony Rosji Siergiej Szojgu z delegacją z Chin. Podczas parady, którą osobiście nadzorował przywódca Kim Jong-un, zaprezentowano pociski balistyczne zdolne do przenoszenia broni jądrowej oraz nowe drony szpiegowskie i szturmowe. Szojgu jest pierwszym rosyjskim ministrem obrony w Korei Północnej od czasu upadku Związku Radzieckiego. Przywódca Korei Północnej i szef rosyjskiego resortu obrony rozmawiali o zacieśnianiu współpracy strategicznej w dziedzinie wojskowości i bezpieczeństwa. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby powiedział, że uwaga Rosji skierowana na Koreę Północną pojawia się w momencie, gdy Kreml jest coraz bardziej izolowany przez Zachód i walczy o pozyskanie broni. Biały Dom twierdzi, że reżim Kima nie tylko otwarcie popiera Rosję w wojnie z Ukrainą, ale wysyła też broń, w tym pociski rakietowe, aby wesprzeć ją na froncie. Korea Północna i Rosja zaprzeczają, że prowadziły transakcje zbrojeniowe. Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni we wspólnym oświadczeniu po ich spotkaniu w Białym Domu oznajmili, że Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuowali wsparcie dla Ukrainy w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju szanującego integralność terytorialną. Przywódcy rozmawiali też o napływie migrantów z Afryki. Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuowały dostarczanie politycznej, wojskowej, finansowej i humanitarnej pomocy Ukrainie tak długo, jak to konieczne, podkreślili przywódcy w oświadczeniu. Biden i Meloni zgodzili się także, że szczyt NATO w Wilnie zademonstrował jedność sojuszu i zdolność do jego dostosowania się do zagrożeń i wyzwań ze wszystkich stron, w tym południowej flanki NATO. Omówiono także problem napływania migrantów z Tunezji do Włoch. Jak powiedział Biden, liderzy mieli omówić również współpracę gospodarczą obu krajów wartą ponad $100 miliardów, pomoc zagraniczną oraz współpracę w kosmosie, a także sytuację w regionie śródziemnomorskim, w tym pracę z państwami regionu, by odpowiedzieć na rzeczywiste wyzwania migracyjne dochodzące z Afryki. Czesi ustalili, że śnięcie ryb następuje na 4-kilometrowym odcinku Odry od ujścia rzeki Stróżki, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Wczoraj po polskiej stronie rzeki wyłowiono prawie 1,5 tony śniętych ryb. Prowadzone są zarówno badania wody, jak i padłych zwierząt. W wodzie po polskiej stronie Odry nie odnaleziono śladów zakażenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej wezwało duńską ambasador, by zaprotestować przeciwko spaleniu 3 egzemplarzy Koranu w tym kraju. We wtorek antyislamscy aktywiści spalili święte księgi islamu w ambasadach Iraku, Egiptu i Turcji w Kopenhadze. W notce protestacyjnej dla ambasador Danii znalazły się żądania, aby królestwo położyło kres haniebnym czynom naruszającym wszelkie religijne nauczanie, prawo i międzynarodowe normy. Kilka dni temu Katar wezwał ambasadora Szwecji i wręczył mu notę protestacyjną w związku z profanacją Koranu w Sztokholmie. W Sztokholmie demonstranci niszczyli świętą księgę, próbując ją spalić, kopiąc ją i depcząc, a zdarzeniu przyglądała się szwedzka policja, informowała Associated Press. Informacje o profanacji Koranu doprowadziły do publicznych demonstracji w Bagdadzie. Manifestanci palili flagi Szwecji i wizerunki Karola XVI Gustawa, przynieśli także przekreślone zdjęcie szwedzkiego premiera.
Prognoza pogody.
Dziś raczej duże zachmurzenie z możliwymi większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy także grad. W czasie burz może silnie wiać. Temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie, w obszarach podgórskich od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek króluje na kortach warszawskiej Legii. Kort centralny wczoraj wygrała z Clearview. No i mieliśmy okazję, oczywiście także jesteśmy zawsze cały czas na tym turnieju, ale mieliśmy okazję na konferencji wysłuchać Igi. Zdajesz zadać jej pytanie, jedno na redakcję. Przede wszystkim, czy przyjęła inną taktykę na mecz z Clearview? Teraz wygrała 6-2, 6-2, a wcześniej to już był trzeci mecz w tym sezonie. Także jedno pytanie od nas z naszej redakcji, bo Iga jest taką gwiazdą, że jedno na, ale rzeczywiście, no każdy chciałby, więc posłuchajmy Igi najpierw o inną taktykę na mecz z Clearview, a później jeszcze miałem okazję spytać o pewien tajemniczy zeszyt. Posłuchajmy.
Raczej powiedziałabym, że podobne. No przyznam, że po prostu jakby coś działało, to nie ma sensu też wszystkiego zmieniać, ale przede wszystkim staram się właśnie wykorzystać to, że gram intensywnie i wywieram presję na przeciwniczkach. Jakby niezależnie od tego, jaka jest taktyka, po prostu jak to robię, to myślę, że to też robię robotę.
Podczas turnieju na Wimbledonie w meczu ze Świtoliną korzystała pani z takiego pewnego zeszytu, dla mnie tajemniczego. Co tam jest w tym zeszycie i na przykład teraz nie widzimy, że z niego pani korzysta?
Dzisiaj korzystałam z karteczki, dlatego że zapomniałam zeszyt wziąć do hotelu, więc to mój błąd, ale zeszyt jest obecny. Ostatnio go zmieniłam, więc już nie będzie taki stary i poszarpany. Teraz jest zeszyt Randa Garrosa, więc pełen profesjonalizm z mojej strony. Jest tam taktyka i generalnie, nie wiem, jak na przykład mam jakieś spotkanie z trenerem przed albo po turniejach podsumowujące, to często zapisuję sobie w nim jakieś wnioski albo to, co chciałabym zrobić przez kolejne tygodnie, ale głównie taktyki właśnie przedmeczowe. Więc mam nadzieję, że nikt mi go nie zabierze.
Ważny zeszyt Igi Świątek, więc gdyby gdzieś kiedyś zostawiła i byłoby podpisane, to natychmiast trzeba jej po prostu oddać, ale na szczęście rzeczywiście ten zeszyt nie jest kluczowy, jej forma jest kluczowa, jest po prostu w świetnej formie. Pokonała Clearview w drugiej rundzie, ten mecz Clearview zagrała tego samego dnia dwa mecze, gdyż kończyła jeszcze poprzedni ze względu na pogodę, która storpedowała, wczoraj już było piękne słońce. No i dziś 17:30, miejmy nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi, Iga zagra z Lindą Noskową i to już będzie ćwierćfinał. Wczoraj jeszcze w turnieju BNP Paribas bardzo duża niespodzianka, bowiem Czeszka Karolina Muchowa odpadła z Rebeką Sremkową ze Słowacji. Mimo iż w trzecim secie prowadziła 5-1, ale pewna kontuzja, jakieś zatrzymanie, no i Karolina Muchowa, więc finalistka Roland Garros, grała przecież ze Świątek w Paryżu, po prostu pożegnała się z turniejem w Warszawie. Turniej się rozkręca, jesteśmy na etapie ćwierćfinałów, na niedzielę są przewidziane finały, tymczasem pierwsze mecze w eliminacjach pucharów europejskich z udziałem polskich drużyn. Pogoń Szczecin wygrywa pewnie na wyjeździe w Irlandii z Linfield 5-2. Lech Poznań u siebie wygrywa z Żalgirisem Kowno 3-1. Natomiast Legia przegrywała już 0-2 w Kazachstanie z Szymkedem, ale zremisowała 2-2, więc dobry wynik w kontekście rewanżu. No i także oczywiście pamiętamy, że Raków pokonał Karabach 3-2. Teraz będą rewanże i miejmy nadzieję, że w komplecie polskie ekipy stawią się w kolejnej rundzie eliminacji swoich pucharów. Teraz to wszystko. Igi posłuchamy jeszcze po godzinie 9, bo jesteśmy bardzo obecni, aktywni i przekazujemy Państwu relacje z kortów, gdzie nasza wielka gwiazda, światowa jedynka, rozgrywa swój turniej. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama. Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej i wszystko.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano. W każdą niedzielę. Zapraszamy.
To była autopromocja.
Jest godzina 8:10, zaczynamy drugą godzinę poranka wnet. Mam nadzieję, że wnet pojawi się w naszym studiu Przemysław Wipler, polityk, człowiek, który ponownie stał się politykiem i zamierza wystartować w kampanii do Sejmu Polskiego, zresztą z Torunia i z list Konfederacji. Czy tak się wydarzy? Wnet się dowiemy, a teraz wspomnimy Korę Jackowską, piąta rocznica jej śmierci, piosenka Krakowski Splin.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest pan Przemysław Wipler. Człowiek, który wrócił do polityki. Po co? Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Po co?
Ponieważ żyjemy w bardzo ciekawych czasach i żyjemy w momencie, w którym mogą zajść wreszcie zmiany w polityce, dla których szedłem do polityki lat temu wiele. Ja polityką zacząłem zajmować się podczas studiów, kiedy zakładałem Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne Koliber, gdy zostałem rzecznikiem Unii Polityki Realnej, gdy jako dziennikarz, ale zaangażowany w tytule bardzo zaangażowanym i klasycznie ideowym, czyli w najwyższym czasie, pisałem pod redakcją wciąż kierującego tym tytułem Tomka Somera. I można powiedzieć, zawsze z tych samych powodów byłem w polityce, ponieważ mieliśmy przeświadczenie, że bardzo dużo musimy jeszcze zrobić, żeby Polska wyszła instytucjonalnie, mentalnie z komunizmu, żeby polskie państwo z niego wyszło, bo polscy obywatele, przedsiębiorcy dali sobie z tym radę, ale polskie państwo w olbrzymiej liczbie swoich wymiarów nadal tkwi w tym systemie. W systemie, w którym, no, krótko mówiąc, nikt nie chciałby normalne, zdrowe żyć.
I to pan Przemysław Wipler ma zmienić. Duża konkurencja jest na politycznym rynku.
Będę starał się pomóc moim kolegom, liderom Konfederacji, Sławkowi Męcenowi, Krzyśkowi Bosakowi, by dokonali przełomu poważnego w polskiej polityce, ponieważ mamy poczucie, że ten rok jest tak przełomowy, jak przełomowy był rok 89, później 2005. W 89 rozpoczęły się przemiany demokratyczne i rozpoczął się podział w polskiej polityce na partie postkomunistyczne i postsolidarnościowe. W 2005 roku, gdy rozsypała się partia postkomunistyczna, osią podziału było Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, czyli wojna PiS-u, która trwa już 18 lat. I jesteśmy głęboko przekonani, że teraz zmienimy tą linię podziału, że teraz jesteśmy trzecią siłą, ale doprowadzimy do tego, że po jednej stronie będziemy my, Konfederacja, po drugiej stronie będzie PiS, który jest bardzo podobny do siebie programowo, chociaż ma nienawidzących siebie, walczących z sobą, zapamiętanych liderów.
Ma istotne różnice, pewno ogląda. Nie wiem, czy ogląda pan film Reset, ale ten film pokazuje, jak istotna jest różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Ta różnica dotyczy samego sedna polskiej polityki.
Nie oglądam telewizji polskiej, w ogóle nie oglądam mediów. Miałem ten komfort, że nie musiałem tego robić przez wiele lat i w myśl hasła Marka Twaina, że jeżeli nie oglądasz mediów, to jesteś niepoinformowany, a jeżeli oglądasz, to jesteś zdezinformowany, to wolałem być niepoinformowany niż zdezinformowany. Wiem o tyle, o ile o czym jest ten serial z dyskusji w mediach społecznościowych rozumiem, że pewne, jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, ale nie tylko, kwestie dotyczące na przykład spraw światopoglądowych. Oczywiście, że są między tymi partiami różnice, ale jeżeli chodzi o stosunek do polskich przedsiębiorców, stosunek do tego, jak powinny funkcjonować sądy, jak powinno funkcjonować służba zdrowia, edukacja, szkolnictwo wyższe, w tych tematach niestety tych różnic jest zbyt mało.
Jest tak, że ten spór, niezależnie od słów, które pan wypowiada, ten spór będzie się toczył głównie na linii Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Platforma Obywatelska. I w gruncie rzeczy, czy nie jest tak, że ta strategia Konfederacji to jest strategia odsunięcia PiS-u od władzy, a jednocześnie wpuszczenia do tej władzy Platformy Obywatelskiej, PSL-u innych i Lewicy?
My nie chcemy u władzy ani, zwłaszcza Lewicy, ale ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej. My mamy program, który jest bardzo istotnie różniący się od obu tych, od wielkich obozów politycznych.
Ale 14%, tak wynika z ostatnich sondaży, oczywiście nie wystarczy na to, żeby wprowadzić program Konfederacji w życie.
W sytuacji, w której komuś brakuje parlamentarzystów do większości, gdy ma rząd mniejszościowy, to co posiedzenie Sejmu musi prosić o głosy dotyczące konkretnych ustaw, konkretnych spraw, konkretnych zmian, bądź o utrzymanie konkretnych polityków na stołkach, albo ich obalenie, ponieważ żeby nie przeszło wotum nieufności dla danego polityka, musi mieć ze sobą większość w parlamencie. Żeby przeszła jakaś ustawa, musimy mieć ze sobą większość w parlamencie. Żeby ustawa, która wróci z Senatu, została przyjęta albo odrzucona, to decyduje i nieważne, czy my będziemy mieć 50, czy 70, czy 90 parlamentarzystów, a najbardziej negatywne dla nas sondaże nie spadają poniżej 50 parlamentarzystów, to z matematyki wynika, że nikt nie będzie mógł robić, co chce z Polską, tak jak było to w ostatnich 16 latach, bo najpierw 8 lat koalicja PO-PSL po prostu miała matematyczną większość i w ogóle nie szanowała mniejszości, a w trakcie ostatnich 8 lat obóz tak zwany Zjednoczonej Prawicy zachowuje się tak samo.
Tu pewne zdziwienie rzeczywiście, że pan nie odróżnia Prawa i Sprawiedliwości od Platformy Obywatelskiej.
Byłem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości na tyle długo, że zauważyłem, że jest, jeżeli chodzi o kwestie programowe, narastająca konwergencja, czyli zbliżenie między tymi dwoma środowiskami. No i zobaczmy, po powrocie Donalda Tuska, on zaczął się licytować w sprawach ważnych dla istotnej części wyborców z Prawem i Sprawiedliwością. Najpierw obiecał kredyty 0%, później obiecał babciowe, później chciał się licytować z Prawem i Sprawiedliwością, mówi 800+, ale tak, ale już od 1 czerwca, po co mamy czekać do 1 lipca przyszłego roku, 14 dla emerytów wpisana na stałe, tak, oczywiście. I to są rzeczy,
Tylko różnica jest taka, że dla Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej to są słowa. Słowa i polityk może mówić w kampanii wyborczej, co chce, a dla PiSu to jest działanie, bo to PiS dał 500+, to PiS wybudował...
Dał 500+, to zabrał pieniądze jednym obywatelom, żeby dać innym. Precyzyjni bądźmy. Dać to może człowiek ze swojego, a jak ktoś, że tak powiem, rozdaje z moich, no to nie daje, tylko mi zabiera i daje innym.
To był oczywiście skrót myślowy, bo państwo żyje z naszych podatków, ale tak okazało jest. Się, że to państwo wytrzymuje 500+ i może bez podwyższania podatków, bo te podatki, kwota wolna od podatku została zmieniona, jest 30 tysięcy, było 4
tysiące. I zamieniona za podniesione składki zdrowotne. I w ten sposób między innymi zmniejszono wpływy samorządu terytorialnego. Jeżeli ktoś robi numer księgowy, że obniża mi podatek dochodowy, ale podnosi mi składki zdrowotne i zabiera mi tyle samo, tylko inaczej to wygląda na papierze, bo składką zdrowotną nie musi się podzielić z samorządem, a podatkiem dochodowym musiał się podzielić i z gminą, i z powiatem, no to nie chodzi o to, żebym ja miał więcej pieniędzy w ręku, tylko chodzi o to, żeby zabrać pieniądze samorządom i żeby więcej zostało w rękach rządu.
No to bierzmy jeszcze dodajmy, wracając do Prawa i Sprawiedliwości i do rządów Zjednoczonej Prawicy, no jednak dodajmy inwestycje. Mamy gazociąg, który nas połączył z Danią, mamy przekop.
Który był realizowany również w czasie rządów Platformy Obywatelskiej.
Ja
ten projekt rozpoczynałem w latach 2005-2007 pracując w Ministerstwie Gospodarki i ten projekt cały czas był realizowany. Nie da się takiego gazociągu postawić w trakcie jednej kadencji.
Jednak między 2015 a 2022 rokiem został oddany i został wybudowany.
Tak można by powiedzieć,
oddany.
Że Platforma Obywatelska oddawała gazoport, który też za rządów Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynał być budowany.
Chodzi o to, kto ma pomysł, kto ma ideę i kto ma umiejętność wprowadzenia jej w życie potem, że coś zostaje kontynuowane. To zostaje, tak jak nasze życie zawdzięczamy rodzicom i gdyby ich nie było, to by nas nie było.
To prawda, z tym akurat nie ma co polemizować. Zresztą moim zdaniem w polskiej polityce jest za mało ciągłości, a gdzie jest ciągłość, to jest w rzeczach złych. Najpierw 8 lat Platforma Obywatelska udawała, że buduje elektrownię atomową i wydano prawie 2 miliardy złotych na analizy, ekspertyzy, opinie i tak dalej, a teraz od 8 8 lat udaje, że buduje elektrownię atomową Prawo i Sprawiedliwość, bo też już 16 lat trwają prace analityczno-koncepcyjne i nie ma tu żadnego przełomu, to jest moim zdaniem wielki wstyd, a ceny energii elektrycznej dramatycznie pikują.
Ale wrócił pan do polityki, to jest prawda, że przez 8 lat nie wybudowaliśmy elektrowni atomowej, ale już podpisaliśmy kilka listów intencyjnych, kilka, to nie jest, nie,
bo tak samo bronił się Aleksander Undergrad.
Nie, to są poważne amerykańskie firmy, te rozmowy są zupełnie na innym poziomie, to przecież pan doskonale wie, nawet
wiem,
wczoraj.
Bo rozmawiam na tak zwanym offie z politykami również PiSu, którzy mówią, że niestety w Polsce dużego atomu nie będzie, niestety.
Rozmawiając z politykami PiSu na offie, mówią zupełnie coś innego, że taki atom duży będzie, czy będą te małe elektrownie, tego nie wiemy, ale wczoraj podpisano też list intencyjny o budowy jednej małej elektrowni atomowej na licencji Rolls-Royce'a, która jest najbardziej zaawansowana. To się dzieje, to nie są tak, że to państwo śpi.
W małe elektrownie atomowe w SMR ja wierzę dużo bardziej niż w duży atom. To jest pierwsze. Druga kwestia jest taka, że w chwili obecnej mamy kilka alternatywnych projektów dotyczących budowy dużej elektrowni atomowej. Z jednej strony mamy projekt, w ramach którego PAK próbuje z Koreańczykami budować, czyli prywatna spółka Zygmunta Solorza na terenie właśnie wygaszanej kopalni elektrowni budować elektrownię atomową. Drugi projekt, nazwijmy to projekt państwowy spółki elektrownia jądrowa. No i mamy trzeci tych SMR-ów i moim zdaniem ten trzeci ma największe szanse powodzenia. Ale 8 lat to było naprawdę w olbrzymiej mierze czas niestety zmarnowany. Brak podejmowania decyzji, które na to będą akurat w tej sprawie wynikał z różnic perspektywy w ramach samego obozu rządzącego.
Dosyć skomplikowana jest sprawa budowy elektrowni atomowej, ale nie, czy w programie Konfederacji jest przesądzone, że Konfederaci chcieliby taką elektrownię atomową budować?
Tak, oczywiście. Uważamy, że to jest czysta energia, to jest przyszłość Polski. Nie. A atom to jest czysta energia.
A nie na przykład gazyfikacja węgla jest przyszłością Polski?
Powiem tak, że jeżeli chodzi o efektywne technologie gazyfikacji węgla, to w chwili obecnej jesteśmy dużo dalej i chociaż też można powiedzieć niesatysfakcjonujące są rozwinięte technologie dotyczące SMR-ów.
To jest tak, że nie tylko podatki, nie tylko liberalne państwo, tak jak proponuje to Konfederacja, ale też polityka zagraniczna w Konfederacji. Różne są opinie na temat polityki zagranicznej. Jedna z pana Korwina Mikke, który ma wyraźnie taką miłość do tych wszystkich, którzy są dyktatorami na wschodzie. Był miłość do...
Nie tylko na wschodzie. Janusz Korwin Mikke jest ogólnie krytyczny wobec demokracji jako systemu.
To jest prawda, ale ten brak demokracji na Kremlu jest najbardziej nam... najbardziej jest doskwierający. Widzimy, co robi Putin. Widzimy, co robi Putin na Ukrainie. W Konfederacji jest pan poseł Braun, który udziela rozmaitych wywiadów rosyjskim.
Udzielał lata temu.
Nie, chyba udzielił nie tak dawno.
Dosyć dawno, ale to...
No, to ja, a pana poglądy na temat wojny na Ukrainie są jakie?
Moje poglądy dotyczące Federacji Rosyjskiej i wojny na Ukrainie są znane. Ja poświęciłem kilka lat życia pracy nad dywersyfikacją dostaw nośników energii, żeby Federacja Rosyjska nie mogła szantażować Polski ani ceną, ani dostępnością ropy naftowej, ani gazu ziemnego. To, że jest to formacja, która jest gigantycznym zagrożeniem dla Polski, że jest to państwo bandyckie, to byłem o tym przekonany od dawien dawna i mam w tym zakresie jasne, klarowne poglądy. Gdy wybuchła wojna, to przyjąłem i razem z przyjacielem zorganizowałem na kilka miesięcy pobyt prawie 150 Ukraińców. Dałem im miejsce do spania i zorganizowaliśmy dla nich jedzenie. I do sierpnia zeszłego roku, no w czytowych momentach to było prawie 150 osób. Przez dużą część to było prawie do końca sierpnia zeszłego roku, to było 80-90 osób. Mam nadzieję, że ta wojna to jest wojna, którą przegra zdecydowanie Federacja Rosyjska, że na tej wojnie się wykrwawi i straci potencjał do zagrażania Polsce.
czyli jeśli chodzi o politykę zagraniczną, którą realizuje Zjednoczona Prawica, to pana sąd jest jaki?
Mój sąd jest taki, że niestety z uwagi na sposób prowadzenia tej polityki niewiele udało się w zakresie wstawania kolan. Zresztą w samym obozie Prawa i Sprawiedliwości nie tylko pan minister Zbigniew Ziobro, ale wielu innych polityków publicznie bądź prywatnie krytykuje sposób prowadzenia tej polityki przez pana premiera Morawieckiego. Uważamy, że...
Mówi pan o polityce na linii Warszawa-Bruksela. Bardziej oczywiście, myślałem tak. O polityce, która dotyczy NATO, dotyczy uzbrojenia, dotyczy naszej postawy politycznej w stosunku do Ukrainy.
Polityka dotycząca uzbrojenia.
I Trójmorza.
To jest bardzo dużo tematów i każdy z nich, że tak powiem, zasługiwałby na rozbudowaną wypowiedź. Ale po pierwsze, polityka dotycząca NATO nie ma tutaj żadnych przełomów, chyba że mówimy o przyjmowaniu, czy próbach przyjmowania, czy działaniach na rzecz przyjęcia docelowego Ukrainy.
Jasionka, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, zakupy, których dokonujemy.
To jest odrębna rzecz. Zakupy, brak zakupów, to jest jeden z większych moich zarzutów dla tego rządu, ponieważ nic się nie działo przez 6,5 roku. Były konflikty, co wynika między innymi z tak zwanych maili Dworczyka. Tam jest opisywane, jakie są. Dlaczego mieliśmy mieć 8 baterii rakiet Patriot, mamy tylko 2 baterie. Niech politycy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, jakie mamy dosy, czyli tak zwane days of supply, na ile dni my mamy amunicji, gdyby się rozpoczęła wojna. Jeżeli ja słyszę od osób, które mają dużą wiedzę w tym zakresie, że mamy w niektórych zakresach kilkanaście procent, czyli mamy na dzień, 2-3 dni zapasów amunicji dla danych typów uzbrojenia, to jest rzecz skandaliczna. Dlaczego nie mamy zrealizowanego programu NAREW, czyli nie mamy programu rakiet średniego zasięgu obronnego? Nie mamy. Były oferty, były odrzucane, były konflikty między Antonim Macierewiczem i innymi politykami najpierw. Później były konflikty między premierem a ministrem Błaszczakiem. PGZ, kierowany przez prezesa z innej, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa Ekipy Rządowej, w ogóle nie dostawał zamówień, ponieważ Mariusz Błaszczak chciał mieć swój zarząd PGZ-u. To są rzeczy oczywiste w obozie rządzącym. Czemu amunicji było tylko kupowane, ile nieefektywne, niesprawne MESCO jest w stanie wyprodukować? Dlaczego najpierw z konferencji dowiadujemy się, i to eksperci dotyczący uzbrojenia krytykują, że będzie wielka zamówienia sprzętu X, a później się okazuje, że nie jest rozstrzygnięte ani serwis i że ma to wymiar PR-owy, propagandowy, a później się okazuje, że nie jest określone, jak będzie ten sprzęt serwisowany, wiele innych rzeczy szczegółowych, super strategicznie ważnych. Zarzucono plany, by na poważnie w Polsce rozwijać produkcję zbrojeniową przy tak wielkim programie zakupów, największym w Europie Środkowym. Realizowanie tego praktycznie z zagranicy, to jest czymś, co jest gigantycznie krytykowane przez ludzi, którym wojskowość jest najważniejszym tematem, którym się ekspercko zajmują, więc moglibyśmy tutaj dużo mówić. Jeżeli chodzi o kwestie unijne, no to mamy oczywiste problemy i oczywiście jesteśmy w sposób dramatycznie osamotnieni. Nie mamy pieniędzy z KPO. To jest oczywista porażka, która jest konsekwencją tego, że zgodzono się na uzależnienie od tak zwanej praworządności.
To tylko jedna rzecz. Gdyby rządziła Konfederacja, to nawet byśmy nie mieli możliwości posiadania pieniędzy z KPO, by się nie zgodziła.
Powiem tak, zastrzeżenia, duża ilość zastrzeżeń, które składała Komisja Europejska, to były niestety zastrzeżenia słuszne. To ilość obszarów, w których jest łamane prawo unijne w trakcie 8 lat i w tych zakresach nawet, które jest ono rozsądne i służy polskim przedsiębiorcom i obywatelom, to mnie przeraża, że czasami mam poczucie, że ta zła Bruksela w pewnych kwestiach daje nam większe gwarancje swobód. Powiem tak, czymś absurdalnym i kompletnie dla mnie niezrozumiałym i czymś, co się kończy drożyzną i tym, że mamy najdroższy teraz prąd w Europie, było powstrzymanie inwestycji w odnawialne źródła energii, między innymi tak zwana ustawa antywiatrakowa, ustawa 10H. Uważamy bardzo, bardzo zły akt i przez ten akt brakuje energii elektrycznej, jest ona bardzo droga.
Co złego było w akcie, a poza tym odnawialne źródła energii nie gwarantują tego wszystkiego, nie gwarantują wypełnienia zapotrzebowania na energię w Polsce. To przecież
doskonale wiemy. Zablokowanie rozwoju tych źródeł sprawia, że w sytuacji, w której nie realizowane, ile zbudowano elektrowni gazowych? Zero. Ile zbudowano innych elektrowni? Zero. Co się dzieje z tymi zbudowanymi? Całe polskie bezpieczeństwo energetyczne prawie opiera się o to, co zostało zbudowane za Gierka i za Gomułki. No. Po 89 nie mieliśmy istotnych inwestycji. Co się wydarzyło z Ostrołęką? Nie ma ani elektrowni węglowej, ani elektrowni gazowej. I tak moglibyśmy niestety wyliczać. Z zielonej energetyki to głównie widzę banery dotyczące nieistniejących instalacji przez spółki Skarbu Państwa
wykupywane. Ale to jest tak, że każda inwestycja wymaga czasu. No powstają
8 lat,
wiatraki,
to jest absolutnie...
wiatraki, które mają być duże farmy wiatrowe na Bałtyku. Zaangażowane jest duże spółki Skarbu Państwa, ale też kapitał prywatny. Tej energii będzie dosyć dużo.
Nie, w trakcie ostatnich, od 2016 roku do tego roku zablokowano rozwój energetyki wiatrowej i w obrębie rządu też jest świadomość, że to był fatalny błąd i nikt właściwie nie wie, dlaczego to się wydarzyło. I z tego powodu nie powstały gigawaty mocy wytwórczej, które oczywiście byłyby i musiałyby być bilansowane przez konwencjonalne źródła, ale cała ta część energetyki została wykolejona, wywrócona.
Całą część energetyki wiatrowej mamy finansować między innymi z KPO i między innymi z nowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ta energetyka wiatrowa, rozumiem, że jest jedną z głównych inwestycji, w które ma być zaangażowane polskie państwo.
I mój profesor i promotor zawsze mówił, że jest różnica, jak mu ktoś mówi, że ma magisterkę albo ma mieć magisterkę. Ma pracę, ma mieć pracę. Mamy mieć energetykę z wiatru na morzu. Mogliśmy mieć tysiące wiatraków postawionych na lądzie, które zostały wywrócone bardzo szkodliwym aktem, ale takich rzeczy było bardzo wiele, bardzo złe.
Ale czy w tym ma mieć nie jest teraz umieszczona Konfederacja, czyli krótko mówiąc, mamy zrobić, ale nie zrobimy. Dlatego, bo nie będziemy mieli w Polsce władzy. No to jest też takie...
Będziemy mieli w Polsce władzę, być może nie na jesieni, ale głęboko wierzę, że to pokolenie młodych polityków myślących inaczej o Polsce, o gospodarce, o państwie, bo chciałbym przypomnieć, że ja jestem jednym ze starszych polityków, jeżeli chodzi o Konfederację. Moi koledzy to są osoby mające 30 parę, około 40 lat i średnia wieku w chwili obecnej, a w kolejnym parlamencie to będzie szczególnie widoczne, to będzie w granicach 40-30 paru lat. Liderzy formacji, które rządzą Polską od 18 lat, jeden ma lat 73, drugi ma lat 68 i to są ludzie, którzy są naprawdę co najmniej pokolenie starsi od nas i my naprawdę mamy czas, żeby przygotować się do rządzenia Polską.
Jeżeli pan kryterium wieku się posługuje, to może takich pięciolatków do parlamentu i do władzy dać, w końcu są jeszcze młodsi.
Jest różnica między człowiekiem, który ma 30 parę, 40 parę lat, a różnica między człowiekiem, który ma tych lat 70. Dla osób, które mają tyle lat, jest dobrym miejscem.
Większe doświadczenie, większa i większa wiedza na temat funkcjonowania świata.
I mniej siły do realnej pracy. Dla miejscem dla takich ludzi jest Senat. A w momencie,
jeszcze
kiedy...
nie miał pan nigdy 70 lat, więc nie wie pan, czy jest
nie
mniej,
mam,
czy więcej.
Nie mam, ale znam bardzo mądrych ludzi w takim wieku, którzy wiedzą, że szczyt ich zdolności i możliwości to był, gdy mieli 40-50 lat, a nie gdy mają 70.
Co innego mówili wielcy filozofowie, kiedy określali, kiedy
filozofem
człowiek...
Filozofem wielkim można być w wieku lat 90 i 100.
I stwierdzić, że wtedy mądrość przychodzi, wtedy doświadczenie pozwala na to, żeby rozmaite rzeczy robić, bo człowiek wie, co się
dzieje. I wtedy ci ludzie powinni doradzać i dzielić się swoją mądrością z tym, którzy podejmują decyzje i pracują na bieżąco.
To czemu doradzać? Tak pan był ludzi dorosły. Za chwilę pan będzie w takim wieku i zobaczy pan, że te rady są niestosowne, a po drugie być może nie puste.
Znaczy powiem tak, polityka niestety, co do zasady, jak ją obserwuję, to nie jest gra strategiczna, to nie są szachy, to jest raczej skło. I tu naprawdę trzeba mieć siłę i trzeba biegać. Ja wiem, że byli wielcy politycy, jak Konrad Adenauer, którzy w wieku lat 80 wielkich zmian potrafili dokonywać, jak Ronald Reagan, który zostawał w dosyć późnym wieku już prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale też są kwestie mentalne. Świat potwornie przyspieszył, przemiany technologiczne, komunikacyjne, nawet ostatniej dekady to jest gigantyczna, dramatyczna zmiana, która zmieniła politykę i sprawiła, że my w niej jesteśmy jako Konfederacja. Dzięki temu.
To wczytajmy się w ten program Konfederacji. Świat przyspieszył, świat się zmienił, świat inaczej funkcjonują rynki finansowe, inaczej funkcjonuje pieniądz, geopolityka jest bardzo mocna, wszystko się trzęsie, a Konfederacja proponuje taki sposób spojrzenia na świat, jakby nic się nie działo, tak na dobrą sprawę. Liberalna gospodarka, niskie podatki, rozwijamy się, a przecież tak nie jest. Są wielkie korporacje, wielkie interesy. To jest ten świat.
To są te wielkie korporacje, którym nie potrafił i nie chciał się przeciwstawić rząd Prawa i Sprawiedliwości.
A jak się pan korporacji BlackRock przeciwstawi, która ma biliony dolarów?
Są korporacje, które w chwili obecnej w Polsce funkcjonują w sposób kompletnie uprzywilejowany, ale też są firmy wielkie zagraniczne, którym robią wielkie interesy w Polsce, konkurując z Polakami, nie płacąc podatków. Czy pan wie, o ile wzrosła liczba listów wysyłanych do Polski z Chin za rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem.
To prawie była nieistotna ilość tych listów 8-9 lat temu, a teraz to są dziesiątki milionów, ponad 20 milionów Chińczycy piszą do Polski listów, a Polacy im nie odpisują. A wie pan dlaczego? Dlatego, że portale chińskie wysyłają produkty chińskie nieoakcyzowane, nieowatowane, niespełniające norm polskich ani unijnych do Polski i konkurują w ten sposób z polskimi przedsiębiorcami bez jakiejkolwiek bariery fiskalnej, czyli Polak sprzedając ten sam produkt płaci podatki, a chińska firma wystawiająca się na chińskim portalu AliExpress przykładowo tego nie robi. I to są dane statystyczne. Ale poseł Leroy jeszcze w poprzedniej kadencji zadał pytanie, ale o czym to pokazuje? Mamy świat e-commerce'u. Globalne giganty e-commerce'owe nie płacą w Polsce podatków. Polskie firmy małe płacą wszystkie podatki. No dobrze, nikt nie próbował tego uszczelnić.
A w Niemczech płacą?
Mają dużo szczelniejszy system w zakresie podatku VAT i efektywnej kontroli. Powiem więcej, Polska Poczta dotuje chińskich przedsiębiorców konkurujących z polskimi przedsiębiorcami. Polska Poczta, my jesteśmy członkiem Międzynarodowej Unii Pocztowej i zgodnie z przepisami tej Międzynarodowej Unii Pocztowej, Polska jest krajem rozwiniętym, a Chiny są krajem rozwijającym się, więc my de facto dopłacamy do przesyłek z Chin, więc jak sobie pan redaktor, czy któryś ze słuchaczy kupi coś z portalu chińskiego, to nagle się okaże, że dziwnym trafem nie ma opłaty za list, którym to przyjdzie, bo my to dotujemy jako polscy podatnicy. Takich absurdów jest wiele, gdzie widać, że nikt tego nie chwycił, nie próbował nawet chwycić. To, że globalne giganty typu GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple też nie płacą w Polsce podatków, migają się od tego, robią to efektywnie, a jak rozmawiałem na temat osób odpowiedzialnych za czy cyfryzację, czy za fiskusa w Polsce, to powiedzieli, że wielki brat za wielkiej wody z Waszyngtonu powiedział, żeby tego nie ruszać i żeby było tak jak było, tak jest wszędzie na świecie i mamy to zostawić. To są fakty. Nie mamy podatku cyfrowego, nie mamy podatku od tych podmiotów, które w chwili obecnej, to dotyczy też mediów. Przecież te giganty przeze mnie wskazane, one z tradycyjnymi mediami, które płacą w Polsce podatki, takimi jak Radio Wnet konkurują i one sprzedają, co sprzedają? Reklamy, sprzedają marketing, sprzedają usługi i płacą w Polsce podatki. Nie płacą podatków, nie przestrzegają polskiego prawa. Jak sobie dał radę pan minister Andruszkiewicz z tym, żeby Facebook, Twitter, innego rodzaju media społecznościowe przestrzegały polskiego prawa i nie stosowały praktyk dyskryminacyjnych? Dlaczego Facebook przywrócił konto Konfederacji? Nie dlatego, że zmienił swoją politykę w innym zakresie, tylko zobaczył, że będziemy mieli pieniądze i będziemy wydawać pieniądze na reklamy w mediach społecznościowych przed kampanią wyborczą, więc uznał, że po co klienta z pieniędzmi odcinać od możliwości zostawienia tych pieniędzy takim medium społecznościowym.
To są oczywiście sprawy istotne, ale
i niezałatwione, i nieruszone.
Ale ja bym chciałem tu istotne istotne, o istotę się zapytać, bo wydaje mi się, że plan Konfederacji to jest trochę tak jak wejście do wody i do Wisły i stwierdzenie, że Wisła, w Wiśle nie płynie słona woda. Świat się zmienił. A czy odpowiedzią Konfederacji na zmianę świata jest nowy program, czy odpowiedzią Konfederacji jest próba takiego groteskowego przedstawienia tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje i próba powrotu do czegoś, do czego powrotu niestety nie ma?
Nie chcemy wracać do przeszłości, jesteśmy nowoczesną formacją. Chcemy zmian, które będą realnie odczuwalne, dotyczących właśnie między innymi takich rzeczy jak nowa gospodarka. My jesteśmy otwarci na to, żeby na przykład w Polsce korzystać z nowych metod i finansowania prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z rzeczy, które będziemy walczyć, to jest to, żeby aktywa cyfrowe były w Polsce w obiegu, czyli coś, co faktycznie zablokowała Komisja Nadzoru Finansowego, coś, czego w Polsce nie ma z uwagi na działanie polskiego fiskusa. To, że polskie firmy, które działają w branży blockchaina czy kryptoaktywów, swoje firmy zakładają w Estonii, na Malcie, w innych krajach Unii Europejskiej, robią to dlatego, bo polski KNF woli wypchnąć polskiego przedsiębiorcę, bo mówimy się na tym, nie znamy, nie chcemy brać za to odpowiedzialności, jesteśmy tchórzliwi, idźcie, róbcie ten biznes w Polsce, na Polakach, ale zarejestrowani w Estonii albo na Malcie.
Stawiamy chyba trzy kropki, bo patrzę na zegarek, jest godzina 8:46. Za chwilę studio z Anysą i Jan Bogatko. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Wnet nie widzieliśmy się od czasów koszykowej, że tak powiem.
Nie, jeszcze na paście byłem, bo w paście byłem i to było też bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno temu. Winszuję nowego biura i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
Przemysław Wipler, polityk Konfederacji. Jeden z liderów Konfederacji, bo powiedział pan, właściwie wymienił się pan wśród trzech.
Nie, tam tych liderów to pan rektor wymieniał.
I wśród tych liderów...
Jestem liderem okręgu toruńskiego.
I wśród tych liderów też są różne poglądy, prawda?
Tak, bo my jesteśmy piękni, ale różni.
Tak, no ale czy jak są dwa konie, jeden chce pojechać w lewo, drugi chce pojechać w prawo, to czy ta furmanka albo kareta pojedzie w tym kierunku, w którym się chce, żeby pojechała?
Dwa najsilniejsze teraz konie w tej kampanii to jest Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, one jadą w tą samą stronę.
Dokąd dojadą?
Dojadą do parlamentu, a później zobaczymy. Od obywateli zależy.
Czy będzie tak, że jak przewidują niektórzy, że najpierw będą wybory, a potem będą następne przyspieszone wybory, że to mamy przed sobą taki wyborczy maraton?
Jest to bardzo możliwe, ponieważ bardzo wielu wyborców, wynika to z badań, mówi: hej, zagłosowałbym na was, ale boję się, że wejdziecie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, ale więc to, żeby ich przekonać, co możemy zrobić, to jest nie wejść w tą koalicję.
I takiej koalicji nie będzie.
Tak,
o tym zresztą powiedział też prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Jest godzina 8:48.
Reklama. Maki.fm. Wyjeżdżasz z Łodzi.
Powiedział, że to jest rozkaz.
Igły. Agentki, które zmieniły historię.
To tutaj dowiem się, że mam burzyć Hamburg razem z Anglikami.
Dotrzyj, sfotografuj, złóż raport.
Staje się jednym z najcenniejszych szpiegów Armii Krajowej na terenie Rzeszy.
Słuchaj od 28 lipca na maki.fm.
Po reklamie.
Studio z Anysą.
A z Anysą Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co za tą Anysą słychać?
Za tą Anysą słychać echo tego wszystkiego, co ostatnio miało miejsce w Polsce, a mianowicie zaczęło się od pożaru pod Zieloną Górą. Niemieckie media podają, że to leży zaledwie 50 kilometrów od granicy z Niemcami i w tej hali mieściło się 5000 ton odpadów chemicznych i to wszystko zaczęło się palić i doszło, jak podaje radio RBB 20. 24, co chwila dochodziło do małych eksplozji. A więc po prostu śmieci. Śmieci są głównym tematem mojej dzisiejszej relacji. Frankfurt Rundschau pisze: Polakom śmierdzą śmieci z Niemiec. No wydaje mi się, że Niemcom też, skoro te śmieci udały się do Polski. Niemcy bardzo prowadzą ostrą politykę dotyczącą odpadów. To pamiętam jeszcze wiele lat temu, mieszkając w górach Eifel, to jest na pograniczu z Belgią, Luksemburgiem czy Francją, tam ktoś wyrzucił w lesie jakieś odpady. Przyjechało mnóstwo samochodów policyjnych. Ja mieszkałem w takim wiejskim domu, przyjechali również do mnie. No zobaczyli, że nie mam żadnej krowy, ani nie prowadzę żadnej produkcji, więc się pożegnali. Okazało się, że szukali tego kogoś, kto te śmieci pod lasem wyrzucił. Wszyscy byli oburzeni i słusznie. Schwytano. Zapłacił straszliwą karę za to, a przecież można było prosto. Wystarczyło wysłać te śmieci do Polski, mówi Anna Moskwa, minister środowiska w Polsce. Mówi o tym, co się dzieje w relacjach polsko-niemieckich na froncie śmieciowym. W Polsce najprawdopodobniej setki ton śmieci z Niemiec trafiają do Polski i są tam składowane i z tego względu Polska chce wnieść skargę do Komisji Europejskiej. Najprawdopodobniej 35 tysięcy ton nielegalnych odpadów z Niemiec znajduje się w Polsce na 7 wysypiskach śmieci, powiedziała Anna Moskwa i to cytuję Frankfurter Rundschau. I te nielegalne, oczywiście ten eksport śmieci również wywołuje ból głowy w niemieckim ministerstwie do spraw środowiska. Rzecznik powiedział, tak z kolei Tagesschau podawał w Berlinie, że granice kompetencji, podział kompetencji jest oczywiście jasny. Rząd federalny i ministerstwo federalne, ministerstwo środowiska ma tutaj zadanie sporządzania wszelkiego rodzaju zarządzeń i ustaw, ale to wszystko, co się dzieje, jest również kwestią gry między rządem federalnym a rządami landowymi. To jest bardzo łatwo wtedy zwalić winę. Jeden mówi, że to za to odpowiedzialny jest rząd federalny, inni mówią, że za to odpowiedzialny jest rząd krajowy. Ale rzecznik resortu podał, że również pozostają oni w kontakcie z rządem polskim i istnieją również transporty, które zajmują się powrotem tych śmieci nielegalnie wywiezionych z Niemiec do Polski. Ta debata o nielegalne śmieci znajduje oczywiście miejsce w Polsce na szczeblu politycznym, mówią niemieccy komentatorzy. Kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, które w Polsce będą miały jesienią, rząd narodowo-konserwatywny, już teraz nie pisze się jakiś bardzo skrajnie prawicowy, czy coś, dziwna jest lekka zmiana tego słownictwa, zarzuca opozycji, że w czasach, kiedy ona rządziła, sprowadzała te śmieci do Polski jak wodę. Rząd po prostu Platformy Obywatelskiej zaminował całą Polskę śmieciami, powiedziała Moskwa, i te słowa cytowane są w niemieckich mediach, prawie we wszystkich. To jest temat oczywiście w Niemczech o tyle istotny, że Niemcy, jak rzadko które państwo w Unii Europejskiej, bardzo zwracają uwagę na środowisko i na to, co się z tym środowiskiem dzieje. I tutaj w tej sytuacji nie mogli zamknąć uszu na ten krzyk z Warszawy, który po pożarze pod Zieloną Górą się odbył. Opozycja z kolei mówi, że to PiS nie należycie kontroluje wysypiska śmieci. Moskwa powiedziała, że skarga do Komisji Unii Europejskiej to będzie pierwszy krok w kierunku postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komisja w Brukseli oświadczyła, że zna oczywiście te informacje na temat mającej nadejść skargi skargi z Polski, ale oficjalnie skarga ta jeszcze nie nadeszła. Tak pisał wczoraj. Ja nie wiem, co się wydarzyło w ciągu nocy i co się wydarza w tej chwili, ale można się niebawem będzie można dowiedzieć. W Polsce jest ponad 2000 nielegalne wysypiska śmieci i śmieci z Polski, z innych krajów są składowane w Polsce. I podają tutaj media informacje Polskiego Urzędu do Spraw Ochrony Środowiska GIOS, że w ubiegłym roku importowano do Polski 300 tysięcy ton śmieci i w większości są to polskie przedsiębiorstwa, które te śmieci importują, żądają za to dużo pieniędzy, ponieważ bardzo droga jest utylizacja tych śmieci i w zasadzie one nie są chyba utylizowane, podejrzewają niemieckie media. Polska chce złożyć tę skargę, ponieważ z powodu tych tysięcy ton niemieckich odpadów i zdaniem minister Moskwy są to nielegalne importy. Rzecznik Ministerstwa Środowiska powiedział w Berlinie, że z wielką troską przygląda się nielegalnemu eksportowi śmieci. No to jest dziwne, dlaczego się przygląda, ale kompetencje są jasne. Rząd federalny i Ministerstwo Środowiska stawiają tutaj i angażują się w Unii Europejskiej na rzecz wydawania przepisów, które są konieczne dla ukrócenia tego procederu. Wiemy o tym, że istnieje również powrót do Niemiec nielegalnie eksportowanych śmieci. I tutaj również na ten temat inne niemieckie gazety, na przykład Stern pod tytułem Nielegalne odpady z Niemiec, ze znakiem zapytania jest ten tytuł, ale później w tekście wyjaśniane jest, że to nie jest, że znak zapytania jest zbędny, ponieważ sprawa ta jest jasna. Do tej pory nie ma jeszcze stanowiska z Berlina, mówi Stern. I niebawem ono musi chyba zapaść, będzie ono podane i będzie na ten temat wiadomo już coś więcej. To tyle o śmieciach i jeszcze drugi temat, który jest bardzo ważny i który może prowadzić do tego, że rzeczywiście w niedalekiej przyszłości, to może chodzić o tygodnie, mogą być prowadzone kontrole graniczne na przejściach granicznych z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski. Wczoraj na przykład w Zgorzelcu widziałem po raz pierwszy od bardzo dawnego czasu polską służbę graniczną, która kontrolowała. Nie było natomiast niemieckiej służby granicznej. To jest ciekawe, na pewno są jakieś uzgodnienia między tymi służbami, bo Niemcy ostatnio siedzieli na tej granicy bardzo, bardzo długo i kontrolowali także osoby przechodzące przez most. Tym bardziej, że tutaj odbywa się bardzo dużo różnych operacji przemytniczych. Niedawno tutaj w Zgorzelcu zatrzymano dwa samochody, właściwie pod Zgorzelcem w Kodostow, zatrzymano dwa samochody przewożące imigrantów z różnych państw islamskich, które te osoby były przewożone samochodem na polskiej rejestracji. Nie znaleziono, nie złapano tego sprawcy i na estońskiej. Wiadomo, że Gruzin był jednym z przemytników, a więc jest to proceder bardzo duży, dający duże pieniądze, może nawet większe niż handel narkotykami. To się bardzo opłaca i dlatego też jest ten proceder prowadzony. Do Niemiec przyjeżdża coraz więcej imigrantów. W Niemczech złożono prawie 78% więcej wniosków azylowych niż w ubiegłym roku. Mimo tych wszystkich szczytów uchodźczych, rozmów, wszystkich deklaracji, które składała Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych, czy kanclerz Olaf Scholz, liczba migrantów w Niemczech w 2023 roku wzrosła wyraźnie. Od stycznia do czerwca złożono łącznie ponad 160 tysięcy wniosków azylowych. w ubiegłym roku, w tym samym okresie połowę. No więc to wskazuje na to, jak to wielka jest liczba. Można sobie wyobrazić, jak wielka byłaby ona, gdyby nie było płotu na granicy polsko-białoruskiej, a wtedy Biuro Podróży Łukaszenko i Putin mogliby przekazywać tutaj w tym kierunku znacznie więcej migrantów, którzy chcieliby odwiedzić swoich krewnych w Berlinie i zostać u nich na dłużej. Czy będą wprowadzone kontrole graniczne na granicy z Polską? To jest trudno powiedzieć. Nancy Faeser się temu sprzeciwiała, mówiąc, że Polska jest za bardzo ważnym krajem pod względem gospodarczym dla Niemiec, żeby wprowadzać tego typu posunięcia, ale wszystko jest możliwe.
Powiedział redaktor Jan Bogatko. Miłego dnia, panie redaktorze.
Wzajemnie.
Kończymy Poranek Wnet. Ksenia Parmańczuk wydała ten poranek, Szymon Dąbrowski zrealizował, Konrad Tomaszewski udostępnił na naszym kanale YouTube, kanał YouTube Radia Wnet, Jakub Węgrzyn. Media społecznościowe wróci, przyjdzie do studia, żeby porozmawiać z kimś. W audycji To się nadaje. Potem radiowy słup ogłoszeniowy, który obchodzą Małgosia Klesz i Konrad Mędrzecki. Szymon Dąbrowski zrealizuje audycję. Dzisiaj nie będzie studia Dublin. Tomasz Wybranowski odpoczywa, a ja też będę odpoczywał, więc życzę państwu miłych dni. Poranek poprowadzi w poniedziałek Magdalena Wypoczęta po powrocie z Bułgarii. Magdalena Uchaniu. Wszystkiego dobrego.
Reklama.
Jak wygląda góra, na której szatan kusił Jezusa? A miasta, gdzie się urodził, nauczał, uzdrawiał i mieszkał? Zapraszamy na pielgrzymkę z dziennikarzami Radia Wnet. Przez 8 dni zwiedzimy Betlejem, Pole Pasterzy, Jezioro Galilejskie, Górę Kuszenia, Ścianę Płaczu i inne mistyczne miejsca historii zbawienia. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej śladami Jezusa planujemy w dniach 20-27 stycznia 2024 roku. Organizatorem jest Biuro Pielgrzymkowe Mateo Travel. Informacje pod numerem 504 189 508 oraz mateotravel.pl.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Dziewiąta dwie w tym wydaniu wiadomości wnet. W nocy nad Moskwą zauważono drona oraz relacja z frontu Dmytro Antoniuka. Z Rosji wyparowało ponad 250 miliardów dolarów kapitału od początku inwazji na Ukrainę. MSZ państw muzułmańskich wzywają ambasadorów Danii i Szwecji w sprawie palenia ksiąg Koranu. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W nocy obok Moskwy zauważono drona. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o próbie reżimu kijowskiego zaatakowania obiektów na terytorium obwodu moskiewskiego. Dron został zestrzelony przez siły obrony powietrznej. Według ministerstwa nie ma ofiar ani uszkodzeń. Atak potwierdził także mer Moskwy Siergiej Sobianin. A o doniesieniach z frontu na Ukrainie mówił w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Na południowym froncie, tam w kierunku Berdiańska i Mariupola, my wyzwoliliśmy nareszcie jedną miejscowość staromajorskie. Mamy też na kierunku tokmakskim. Też mamy sukcesy w kilka kilometrów. Udało się przejść w południowo-wschodnim kierunku. Oprócz tego pod Bachmutem, na południe od Bachmutu, ta noc była w miarę spokojna, chociaż wczoraj wieczorem została atakowane Zaporoże. Nie wiadomo, co tam wybuchło.
Mówił Dmytro Antoniuk, a więcej dostępne na wnet.fm. Rosyjski Bank Centralny poinformował, że od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę z Rosji wyparowało rekordowe 253 miliardy dolarów. W 2022 roku z Rosji wyparowało, zestawiając te kwoty z PKB kraju, aż 13% kapitału. Poprzedni rekord wynosił 11% i padł w czasie światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. W ostatnich 13 latach średnia stopa odpływu kapitału z Rosji wynosiła 5%. Jak wskazują eksperci, najnowszy rekord zaskakuje tym bardziej, że przepływ środków za granicę Polsce osiągnął rekordowe poziomy mimo wprowadzonych utrudnień w transakcjach wypłata gotówki z zagranicy, czy nawet mimo zachodnich sankcji. Prezydent USA Joe Biden i premier Włoch Giorgia Meloni we wspólnym oświadczeniu po ich spotkaniu w Białym Domu oznajmili, że Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuowali wsparcie dla Ukrainy w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju szanującego integralność terytorialną. Przywódcy rozmawiali też o napływie migrantów z Afryki. Stany Zjednoczone i Włochy będą kontynuowały dostarczanie politycznej, wojskowej, finansowej i humanitarnej pomocy Ukrainie tak długo, jak to konieczne, podkreślili przywódcy w oświadczeniu. Biden i Meloni zgodzili się także, że szczyt NATO w Wilnie zademonstrował jedność sojuszu i zdolność do jego dostosowania się do zagrożeń i wyzwań ze wszystkich stron, w tym południowej flanki NATO. Omówiono także problem napływania migrantów z Tunezji do Włoch. Jak zapowiedział Biden, liderzy mieli omówić również współpracę gospodarczą obu krajów wartą ponad 100 miliardów dolarów, pomoc zagraniczną oraz współpracę w kosmosie. Także sytuację w regionie śródziemnomorskim, w tym pracę z państwami regionu, by odpowiedzieć na rzeczywiste wyzwania migracyjne dochodzące z Afryki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej wezwało duńską ambasador, by zaprotestować przeciwko spaleniu 3 egzemplarzy Koranu w tym kraju. We wtorek antyislamscy aktywiści spalili święte księgi islamu przy ambasadach Iraku, Egiptu i Turcji w Kopenhadze. W nocce protestacyjnej dla ambasador Danii znalazły się żądania, aby królestwo położyło kres haniebnym czynom naruszającym wszelkie religijne nauczanie, prawo i międzynarodowe normy. Kilka dni temu Katar wezwał ambasadora Szwecji i wręczył mu notę protestacyjną w związku z profanacją Koranu w Sztokholmie. Tam demonstranci zniszczyli świętą księgę, próbując ją spalić, kopiąc ją i depcząc, a zdarzeniu przyglądała się szwedzka policja, informowała Associated Press. Informacje o profanacji Koranu doprowadziły do publicznych demonstracji w Bagdadzie. Manifestanci palili flagi Szwecji, wizerunki Karola XVI Gustawa oraz przynieśli przekreślone zdjęcia szwedzkiego premiera. Amerykańska Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego przekaże Ukrainie 9 autonomicznych dronów w celu dokumentowania zbrodni wojennych. Drony przekazane bezpłatnie przez czołowego amerykańskiego producenta samolotów bezzałogowych zostaną przekazane prokuraturze generalnej Ukrainy. Są one wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości 4K. Mają one pomóc prokuraturze generalnej dokumentować ponad 115 tysięcy przypadków niszczenia cywilnej infrastruktury.
Prognoza pogody.
Dziś raczej duże zachmurzenie z możliwymi niewielkimi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy także grad. W czasie burz może silnie wiać. Temperatura wyniesie od 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i